16:30. Zapraszamy. Jest 13:00. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Rozpoczynamy od wiadomości z kraju. Dwóch kolejarskich związkowców kontynuuje w Białymstoku głodówkę w proteście przeciwko planom połączenia Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z Zakładem Mazowieckim. Poniedziałek to 6 dzień ich protestu, a łącznie 14 dzień akcji protestacyjnej. Kolejarscy związkowcy liczą na jutrzejsze posiedzenie Komisji Trójstronnej oraz Senackiej Komisji Infrastruktury i Skarbu, które mają zająć się sprawami PKP, w tym przewozami regionalnymi. Mają nadzieję, że po tych spotkaniach PKP wycofają się z planów łączenia niektórych zakładów przewozów regionalnych. Związkowcy chcą wycofania się PKP z planów restrukturyzacyjnych, bowiem obawiają się zwolnień pracowników i mniejszych nakładów na przewozy regionalne w województwie podlaskim po połączeniu zakładów. Według ich szacunków, w wyniku połączenia obu zakładów pracę w województwie podlaskim może stracić nawet około 50 pracowników kolei. Niektórzy będą zmuszeni sami zrezygnować z pracy, gdyż zbyt uciążliwe będą dla nich dojazdy z Warszawy. Miało miejsce doroczne ogólnopolskie spotkanie żołnierzy z grupowań partyzanckich na Polanie Wykus w Lasach Siekierzyńskich. W czasie II wojny światowej obozowali tam partyzanci dowodzeni przez porucznika Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Mszę świętą przed kapliczką Matki Bożej Bolesnej Partyzanckiej odprawił ksiądz biskup radomski Zygmunt Zimowski w koncelebrze z opatem cystersów z Wąchocka ojcem Eustachem Kocikiem. W kazaniu ksiądz biskup wskazał, że w strasznych dniach pogardy dla człowieka i dla Boga obrońcą ludzkiej godności, który szedł oddać swoje życie za ojczyznę, naród i Boga, był żołnierz. Nawiązując do pominięcia Boga w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej, pasterz diecezji radomskiej stwierdził, że nadal obowiązują nas Bóg, honor i ojczyzna. Honor i ojczyzna zawsze mają być dla Boga, natomiast Europa gubi Boga. Zdecydowano o tym bez nas. Musi się to odbić na Europie, której odcięto chrześcijańskie korzenie. Powinniśmy śpiewać Święty Boże, Święty Mocny, zmiłuj się nad nami i tą Europą. Módlmy się, aby Polska i Europa była z Bogiem, zakończył ksiądz biskup. Informacje z zagranicy. Moskiewski Sąd Miejski odrzucił skargę adwokatów przebywającego w areszcie Michaiła Chodorkowskiego i odmówił mu prawa do odpowiadania z wolnej stopy w rozpoczętym w ubiegłym tygodniu procesie. W ten sposób sąd, wbrew obowiązującemu prawu i normom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, automatycznie przedłużył pobyt Michaiła Chodorkowskiego w areszcie, argumentowała adwokat Chodorkowskiego. Wspólnie z Lebediewem są oskarżeni m.in. o przestępstwo prywatyzacyjne z 1994 roku i unikanie płacenia podatków. Łącznie prokuratura obwinia ich o wywołanie strat dla budżetu wynoszących około miliarda dolarów. Grozi im do 10 lat więzienia. Obaj oskarżeni nie przyznają się do winy. Obrońca jednego z amerykańskich żołnierzy oskarżonych o maltretowanie irackich więźniów zapowiedział, że będzie chciał powołać na świadków prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha i ministra obrony Donalda Rumsfelda. Twierdzi on, że Bush i Rumsfeld ominęli konwencję genewską, prowadząc wojnę z terroryzmem. Oskarżony żołnierz otrzymywał codzienne instrukcje dotyczące przesłuchiwania więźniów, od których chciano uzyskać informacje przydatne dla wywiadu. Do końca dnia na północnym zachodzie kraju pogodnie, tylko na południu miejscami przelotne deszcze, a na nizinie szczecińskiej możliwe burze. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na wschodzie, a początkowo również w centrum opady, miejscami dość intensywne. Temperatury maksymalne od 16 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty i zmienny. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.
Uwaga mieszkańcy Torunia i okolic. W związku z pracami konserwacyjnymi na obiekcie nadawczym we wtorek, 22 czerwca, nastąpią utrudnienia i zaniki odbioru programu Radia Maryja. Dla mieszkańców Torunia i okolic, słuchających nas na częstotliwości 106,6 MHz w godzinach od 7 do 15.
A jest już prawie 5 minut po 13. Wysłuchajmy jeszcze, o czym będzie można przeczytać dzisiaj w polskiej prasie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. trują i niszczą. Polscy i amerykańscy specjaliści przestrzegają przed pojawiającymi się w Polsce na coraz większą skalę wielkimi farmami przemysłowego chowu zwierząt. Ekolodzy i naukowcy są zdania, że takie farmy będą zagładą dla polskiego rolnictwa, grożą zniszczeniem środowiska i chorobami konsumentów. Z całego kraju napływają protesty w sprawie nowo powstających ferm, informuje dzisiejszy nasz dziennik. Lewicowe rządy państw Unii Europejskiej z zadowoleniem przyjęły przyklepanie w piątek w Brukseli unijnej konstytucji. Zadowoleni socjaliści, ateiści i Niemcy. Niestety stało się to, co przewidywaliśmy. Jak odwrócić tę dokonującą się na naszych oczach próbę odcięcia przyszłości europejskiej od korzeni chrześcijańskich i wszystkiego tego, co wyrażałoby odniesienie do Boga w preambule przyszłej konstytucji? Jak odwrócić ten proces? Czytam w naszym dzienniku. Komornicy zajmują konta i majątek szpitali. Lekarzom i pielęgniarkom nie płaci się wynagrodzenia za pracę, a ludziom odmawia się leczenia z powodu braku środków lub absurdalnych przepisów. Przejmuje zgroza. Zdrowie. Powiedzmy szczerą prawdę, pisze w dzisiejszym naszym dzienniku profesor Jerzy Żyżyński. Kto nie zdołał się ukryć na czas, ginął w płomieniach bądź został zabity przez oprawców. 60 lat temu UPA wymordowała Polaków z Rumna. Zaplanowane ludobójstwo. Dziś w naszym dzienniku dodatek kulinarny. Czytelnicy polecają owocowe lato. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Gdybym miał wrażenie, że już wiem, jak szukać ciebie, jak nie pomylić tylu dróg. Gdybym chciał...
Proszę o uwagę, młodzież w Sieradzu i okolicach. Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maryja w Sieradzu przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa organizuje koncert ewangelizacyjny z udziałem Tomka Kamińskiego. Koncert odbędzie się 26 czerwca w Sieradzu w Teatrze Miejskim przy ulicy Dominikańskiej 19. Początek koncertu godzina 17. Zaproszenia można otrzymać w pokoju przy kancelarii parafialnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Alei Grunwaldzkiej 8 od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 18. Informacje o koncercie pod numerem telefonu 043 826 36 29 826 36 29 u Haliny. Serdecznie zapraszamy.
Już 8 minut po godzinie 13. Za kilka chwil rozpoczniemy aktualności dnia. Mój czas przebywania z Państwem dobiegł już końca. Dziękuję za uwagę, Jarosław. Do usłyszenia jutro o 5.45. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. prawie 13 minut po godzinie 13.
Drodzy radiosłuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu w Radiu Maryja. Aktualności Dnia to komentarz, informacja i analiza ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Gdyby ktoś z Państwa dowiedział się o czymś ważnym, godnym uwagi i przekazania innym, to prosimy, poinformujcie nas, dzwoniąc do Radia Maryja. Jest tylko jeden warunek. Wiadomość, informacja ma być potwierdzona przez księdza proboszcza parafii, do której należycie, w której mieszkacie. W ten sposób będziemy współtworzyć program audycji Aktualności Dnia. Serdecznie zapraszamy.
A dzisiaj w audycji Aktualności Dnia, drodzy Państwo, komentarze do wydarzeń, które zakończyły miniony tydzień. Łączyć będziemy się z różnymi osobami w różnych punktach Europy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do słuchania naszej audycji Aktualności Dnia. No i nasze pierwsze połączenie i nasz pierwszy rozmówca. Od kilku dni gościmy systematycznie na naszej antenie pana redaktora Piotra Wysołowskiego. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam słuchaczy Radia Maryja.
To, czym się zakończył miniony tydzień w Brukseli, właśnie wręcz każe nam nadstawiać uszu i słuchać tego, co właśnie w Brukseli się między innymi dzieje. I panie redaktorze, jakie są reakcje zachodniej prasy i opinii publicznej na wyniki brukselskiego szczytu?
Powoli kończy się taka atmosfera euforii, która dała się we znaki wielu unijnym liderom od piątku, od godzin wieczornych. Schodzi to na dalszy plan, a coraz bardziej otwarte staje się pytanie o przyszłość samej konstytucji, która przecież nie wchodzi automatycznie w życie, ale wymaga teraz ratyfikacji, i to w 25 państwach europejskich, w tym również w Polsce. Największe powody do radości i do zadowolenia mają oczywiście Niemcy i Francuzi. Na oba kraje wychodzą znacznie wzmocnione dzięki unijnej konstytucji i właściwie osiągnęły główne cele, główne założenia w trakcie pracy, którym od samego początku nadawały ton. Przecież to były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing, jest tak naprawdę ojcem konstytucji. To on w bardzo wąskim gronie tworzył tę konstytucję jeszcze w ramach konwentu europejskiego. O sukcesie może również mówić premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, tak przynajmniej on twierdzi. Londyn już w zeszłym roku uzależnił zgodę na przyjęcie konstytucji od spełnienia kilku istotnych postulatów. To głównie zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej, spraw socjalnych i podatkowych. I można powiedzieć, że wszystkie te cele brytyjska dyplomacja zrealizowała. Tak się stało, chociaż z drugiej strony bardzo przeciwne Unii Europejskiej społeczeństwo brytyjskie, no jakby nie do końca w to wierzy. Tutaj jeden z liderów antyunijnej opozycji porównał wręcz rzekomy triumf Blaira z triumfem premiera Chamberlaina z 1939 roku. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Zadowoleni są również przedstawiciele partii lewicowych, tych unijnych międzynarodówek lewicy i liberałów. Oni również dopięli swego. O sukcesie na pewno mówią przeciwnicy chrześcijaństwa. Wszystkie państwa, środowiska, grupy nacisku, również eurodeputowani, którzy wielokrotnie sprzeciwiali się jakiemukolwiek odniesieniu do chrześcijaństwa, odniesieniu do Boga w preambule unijnej konstytucji. Tutaj również z gratulacjami pośpieszyli Turkowie, ponieważ Turcja jest krajem kandydującym oficjalnie do Unii Europejskiej. Prasa europejska zwraca również uwagę na problemy, jakie mogą sprawić unijnym architektom referenda narodowe właśnie w związku z procesem ratyfikacji. Wiemy dziś, że co najmniej 7 będzie takich referendów w całej Europie. Tutaj belgijski dziennik La Libre Belgique nazwał to wręcz tykającą bombą referendalną. Chodzi po prostu o to, że Unia Europejska ma bardzo złe doświadczenia w narzucaniu tego typu propozycji narodom europejskim. Pamiętamy niedawne wydarzenia z Irlandii, sprawa traktatu nicejskiego, gdzie Irlandczycy w pierwszym podejściu zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko próbom unifikacji, właśnie modelowi unijnego superpaństwa, którego już pewne elementy zawierał oczywiście traktat nicejski. Wcześniej jeszcze traktat z Maastricht, który formalnie powoływał Unię Europejską w 1993 roku. Ten traktat napotkał opór we wszystkich państwach, gdzie został przedstawiony do ratyfikacji właśnie na drodze referendum. I nawet tutaj mogłoby zdziwić niektórych, że nawet Francuzi właściwie 1% tylko przyjęli ten traktat z większością 51% głosów. Odrzucili go wówczas Duńczycy, także tutaj wszystkie środowiska polityczne w Europie właśnie zwracają uwagę na tę sprawę i na pewno będą najbliższe miesiące poświęcone różnym kampaniom przed referendalnym.
Panie redaktorze, dziękuję bardzo za ten gorący i bieżący komentarz do tego, co się wydarzyło. Przypomnijmy, że dokument zasadniczy Unii Europejskiej nie jest jeszcze ratyfikowany i to jest też ważne znaczenie i duża obawa dla tych wszystkich euroentuzjastów, którzy dostrzegają powoli rolę i znaczenie opinii społecznej w Europie, która tak nie do końca wyraziła poparcie temu wszystkiemu, co się w Europie dzieje i dokonuje.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Przypomnę państwu, że mówił do nas z Brukseli redaktor Piotr Wesołowski na temat reakcji zachodniej prasy opinii publicznej i opinii publicznej na wyniki brukselskiego szczytu, który całkiem niedawno się w Brukseli właśnie zakończył. Dzisiejszej antenie. Konstytucja Unii Europejskiej. Czym jest dla Polski i Europy? O tym wszystkim powie nam jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Wielgus, pasterz diecezji płockiej. Posłuchajmy.
To, co się stało, jest przygnębiające. Mimo, że 85% Europejczyków to chrześcijanie, mimo, że chrześcijaństwo ukształtowało kulturę europejską, dało Europie uniwersytety i szkolnictwo powszechne, stworzyło warunki, które umożliwiły zrodzenie się właśnie w Europie, a nie w innej żadnej cywilizacji na świecie, nowożytnej nauki, która matematycznie tłumaczy rzeczywistość. Mimo tego, że chrześcijaństwo stworzyło moralność i obyczajowość europejską, stworzyło szpitale, ochronki, sierocińce, domy starców i tak dalej, mimo to mimo wielu innych niezliczonych zasług, obecnie przywódcy europejscy z francuskimi na czele, pozostający pod wpływem ateistycznych filozofii, które wywołały krwawo antychrześcijańską rewolucję francuską, mającą na sumieniu około miliona niewinnych ofiar, ci przywódcy zaciekle walczyli, aby nie wprowadzić do konstytucji odniesień do Boga i do chrześcijaństwa. Chcą urządzać życie i przyszłość Europy bez Boga i bez przykazań. Dążą do stworzenia zamierzonego jeszcze przez francuskich filozofów oświeceniowych państwa ateistów. Oni chcą zasiąść na Bożym tronie i decydować o tym, co dobre, a co złe. Jest to zatrważające, bo każda próba wyrzucenia Boga z prawodawstwa i z publicznego życia narodów kończyła się zawsze tragedią. Takiej próby dokonali hitlerowcy, takiej próby dokonali bolszewicy, i w konsekwencji skąpali cały świat we łzach i we krwi. Jeśli uzna się Boga, to trzeba się liczyć z Jego przykazaniami, to trzeba się liczyć z obowiązkiem ochrony życia, małżeństwa i rodziny. To trzeba podejmować liczące się z Bogiem procesy wychowawcze. Tego przywódcy europejscy współcześni nie chcą, bo oni niestety zdradzili Boga i chrześcijaństwo. Trzeba się gorąco modlić, aby Pan Bóg, który jest miłosierny, ale także sprawiedliwy, miał litość nad tymi, którzy go zdradzają. Historie narodów europejskich powtarzały się co i raz momenty szczególnej agresji, bezbożnictwa, a później odchodziły w niebyt, jak brudna piana na nurcie czystej rzeki. Módlmy się, aby tak stało się również teraz. Bóg jest miłosierny. W psalmie drugim znajduje się wstrząsające słowa. Dlaczego narody się buntują? Czemu knują daremne zamysły? Czemu władcy spiskują przeciw Bogu, wołając, stargajmy Jego prawa? To, co mówi psalm drugi, dzieje się niestety dziś. Podnieśmy bunt przeciw Bogu, wołają dzisiejsi przywódcy narodów europejskich. Nie możemy pójść za ich wezwaniem, bo to jest tragiczna, upiorna perspektywa dla Europy. Chrześcijanin nie może jej zaakceptować. Nawiązując do słów Ojca Świętego, który wypowiedział wczoraj, można być dumnym z postawy Polski, która broniła odwołania do chrześcijaństwa w preambule konstytucji. Sprawa nie jest jednak zakończona. Należy się bardzo zastanowić nad tą europejską konstytucją, gdy przyjdzie referendum i gdy to my właśnie, wyborcy, będziemy decydować, czy chcemy europejskiego prawa liczącego się z Bogiem, czy też nie. Dziękuję bardzo.
My też dziękujemy Państwu. Przypomnę, że na temat Konstytucji Unii Europejskiej, czym ona jest dla Polski i dla Europy, mówił nam Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Wielgus, pasterz diecezji płockiej, i przy tej okazji przypomnijmy również oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który w oświadczeniu napisał, że przyjmujemy ten fakt z oburzeniem jako zafałszowanie prawdy historycznej i świadome marginalizowanie chrześcijaństwa, które przez wieki było i jest nadal religią zdecydowanej części Europejczyków. Mimo przekonania wielkiej części mieszkańców Europy, której wyrazem były wielokrotne apele Ojca Świętego, episkopatów krajowych, w tym również polskiego, a także wbrew stanowisku autorytetów innych kościołów chrześcijańskich, przyjęty przez szczyt w Brukseli tekst Traktatu Konstytucyjnego dla Europy nie zawiera żadnego odniesienia do chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu i w związku z tym jest zafałszowaniem prawdy historycznej i świadomym marginalizowaniem chrześcijaństwa. Napisał ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy Państwo, już za chwileczkę kolejny gość i kolejny rozmówca na naszej antenie. Już mamy połączenie z Krakowem. Jest z nami pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczęść Boże, pani profesor, witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Ja pragnę nawiązać do tego, o czym już była mowa. I oczywiście podkreślić jeszcze, jakie to ma znaczenie, co się stało w sferze świadomości religijnej, społecznej, obywatelskiej, narodowej. Bez Boga i bez Nicei. Tak można w skrócie ująć charakter unijnej konstytucji, zaakceptowanej w piątek przez przedstawicieli 25 krajów członkowskich. Ci, którzy mówią o historycznym kompromisie, zapominają, że oznacza on dla pojedynczego człowieka i całych społeczeństw wrogą negację ukierunkowania ich życia na Boga i jednocześnie zakwestionowanie prawa naturalnego jako nadrzędnego wobec prawa stanowionego. Dlatego drugiego nie ma bowiem w omawianej konstytucji żadnej wyższej instancji. W sferze polityki i życia publicznego kompromis ten oznacza odejście od w miarę jeszcze czytelnych w traktacie nicejskim reguł demokracji w interesie dwóch najsilniejszych podmiotów, Niemiec i Francji, którym konstytucja zapewnia przewagę nad innymi. Co ważniejsze, ta konstytucja odbiera suwerenność krajom członkowskim i staje się podstawą dla federacyjnego superpaństwa europejskiego. Podstawowe dla obecnych państw członkowskich sprawy będą rozwiązywane przez odległy od nich jeden rząd federalny, na który nie będą miały wpływu rządy krajowe. Ta konstytucja już teraz budzi niepokój i rodzi zastrzeżenia o charakterze fundamentalnym, dotyczące nie tylko suwerenności krajów członkowskich, ale nade wszystko demokracji jako zasady określającej stosunki polityczne w Unii Europejskiej, a także wszystkie inne sfery życia publicznego. Konstytucja łamie bowiem zasadę demokracji w kilku punktach. Nie tylko preferuje interesy państw najsilniejszych, ale również wprowadza przywileje finansowe na przykład dla landów byłej NRD. Premiuje więc dwukrotnie Niemcy. Nade wszystko jednak łamie zasadę demokracji w stosunku do większości Europejczyków, którzy są chrześcijanami. Odmawia im prawa wyrażania przynależności religijnej w sferze życia publicznego. Złamanie demokracji oraz ukierunkowanie konstytucji na superpaństwo federalne już teraz antagonizuje Europę. Zamiast upragnionej jedności, o której była uprzednio mowa, rodzą się nowe podziały, związane zresztą z wcześniejszymi, wyrażanymi w formule starej i nowej Europy oraz tzw. pierwszej i drugiej prędkości w Unii Europejskiej. Rośnie sceptycyzm i nastroje niezadowolenia w wielu krajach członkowskich. I to nie tylko w Polsce. W tym miejscu warto nadmienić, że tak jest na przykład w starych państwach członkowskich, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, a także w nowych, na przykład w Czechach. Zadowoleni są, jak podaje dzisiejszy nasz dziennik, socjaliści, ateiści wszystkich krajów oraz Niemcy. Dla przyszłości Unii decydujące jest odrzucenie w konstytucji odwołanie do Boga, o czym mówił ksiądz biskup, oraz do wartości chrześcijańskich. Oznacza ono nie tylko pogwałcenie praw chrześcijan do wyrażania swej wiary, ale również ich jawną dyskryminację. Oznacza łamanie sumień chrześcijan, a co ważniejsze, gwarantuje na gruncie konstytucji proces kształtowania nowej europejskiej świadomości ateistycznej. Proces ten nasilił się w ciągu ostatnich 30 lat i jest przejawem bezwzględnej wojny ideologicznej skierowanej przeciw chrześcijaństwu. W jej efekcie dokonała się nie tylko laicyzacja, ale nawet ateizacja, należy mówić już o ateizacji niemal wszystkich sfer życia publicznego w Unii Europejskiej. Przyjęta na szczycie w Brukseli konstytucja ma ten stan rzeczy nie tylko zatwierdzić, ale również uniemożliwić na gruncie prawa tak fundamentalnego jak ustawa zasadnicza odrodzenie religijne w tej sferze. W tym miejscu konstytucja nawiązuje wyraźnie do ateistycznego, XIX-wiecznego socjalizmu utopijnego, który, nade wszystko w Rosji, głosił ideę raju na ziemi bez Boga. I to jest dla nas bardzo symptomatyczne, bo jest to nawiązanie do tej ideologii, z której wyrósł ateistyczny marksizm i leninizm, a ateistyczna ideologia tych utopii stała się fundamentem totalitaryzmu komunistycznego, który pochłonął ponad 100 milionów ofiar w wieku XX. I ten właśnie system i liczba jego ofiar mówią, jak groźny jest w sferze polityki i życia publicznego ateizm, a zwłaszcza taki, który ukształtował już swoją ideologię. Towarzyszyło owej ateizacji zawsze zakłamanie, nade wszystko prawdy o rzeczywistym wymiarze istnienia ludzkiego, o jego ukierunkowaniu na sferę transcendentną i na Boga, ale zakłamanie to obejmowało także sferę historii, kultury, stosunków społecznych. Słusznie więc podkreślają duchowni, nasz episkopat, księża biskupi, że jest to fałszowanie historii. Brak odwołania do Boga i wartości chrześcijańskich Polskich, to jest specyficzna manipulacja również, nie tylko fałszowanie historii, bo tak należy mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia z pominięciem roli chrześcijaństwa w ukształtowaniu Europy i cywilizacji łacińskiej. To jest ostentacyjna manipulacja i ona stanowi obok ideologii ateizmu drugi czynnik kształtowania świadomości ateistycznej. Mamy zatem do czynienia z bardzo groźnym dokumentem. Powoływanie się na ideę kompromisu w sprawie odwołania do Boga i wartości chrześcijańskich jest nieporozumieniem, jest odejściem przede wszystkim od logiki, bo w tych kwestiach nie ma i nie może być kompromisu. Nie można bowiem jednocześnie uznawać Boga i Boga nie uznawać. Nie można odrzucać chrześcijańskiej przyszłości Europy i mówić, że jest to ustępstwo na rzecz chrześcijan. Kompromis, podobnie jak demokracja, nie są celem, ale środkiem do celu, który określany jest i często właśnie zwolennicy tej nowej Europy ateistycznej z nową świadomością Europejczyków używają nawet tego pojęcia, ale rozdwojnego przez nie rozumieją. To jest właśnie odwołanie się do dobra ogółu. Dobro to zawsze miało na gruncie chrześcijańskim wymiar bardzo szczególny. Obejmowało nie tylko dobra materialne, ale również dobro duchowe. Obejmowało owo dobro rozwój wewnętrzny poszczególnych ludzi, ich doskonalenie etyczne, intelektualne. Teza, że sposobem bycia jest sztuka w Europie oczywiście, w tej nowej Europie, jest sztuka osiągania kompromisu, jest tezą błędną z każdego punktu widzenia, ale nade wszystko w wymiarze duchowym. Można mówić o kompromisie może w kwestiach pewnych politycznych czy w kwestiach społecznych, ale na gruncie kultury, w wymiarze duchowym, w wymiarze religijnym trudno mówić o kompromisie. Nauka nie zna formuły, która mówiłaby o kompromisie w sprawie na przykład dobra czy prawdy. Równie błędna jest teza, według której chrześcijanie winni zrezygnować z sukcesu w sprawach wiary, bo przecież nie idzie tu o sukces, ale idzie o sprawy bardziej fundamentalne. Trudno mówić o sukcesie, gdy mamy na uwadze przede wszystkim nasz stały, nieustanny obowiązek walki ze złem. Kwestia owego sukcesu, z którego mielibyśmy zrezygnować jako chrześcijanie, jako Polacy, jako naród katolicki, na gruncie chrześcijaństwa to jest kwestionowanie idei ofiary i heroizmu, które ukształtowały w przeszłości świadomość europejską, a sprowadzały się do tezy, że są wartości, dla których człowiek nie tylko żyje, ale nawet umiera. To jest kwestionowanie żywotów świętych na przykład, a na gruncie filozofii chrześcijańskiej jest to kwestionowanie idei ofiary, o której mówi Max Scheler, że dla dobra wyższego należy poświęcić to, co jest niższe. Uznanie, że człowiek nie jest zdolny do poświęceń w imię wyższego dobra, a nade wszystko w imię Boga, jest degradacją osoby ludzkiej. Jest ponadto próbą zdjęcia z ludzi odpowiedzialności za zło społeczne i moralne. A walka ze złem to nie jest dążenie do sukcesu, ale to jest odwieczny nasz obowiązek. I kwestia odniesienia do Boga i wartości chrześcijańskich nie jest kwestią sukcesu lub jego braku, ale kwestią uznania lub nieuznania Boga i wartości chrześcijańskich. Paradoksem jest, że czasem ataki ze strony chrześcijan właśnie kierowane są pod adresem tych, którzy ich praw bronią, a nie pod adresem tych, którzy praw tych domagają się w formie ograniczonej, wręcz atakują te prawa. I tutaj należy mówić, że na szczęście są i w Europie, ale nade wszystko są w Polsce i takie partie, i tacy patrioci, którzy nie rezygnują z walki. Niezależnie od tego, kto ich atakuje, kiedy atakuje i jak atakuje. I tu trzeba mówić o Lidze Polskich Rodzin, o patriotach i zdecydowanych ze wolą walki politykach PiS-u, także PSL-u. I ja myślę, że w tej sytuacji politycznej jest szansa na skuteczną obronę naszej wiary, także naszej suwerenności w referendum, do którego mamy pełne prawo, którego powinniśmy się domagać. W referendum w sprawie przyjęcia owej konstytucji. Polacy, chrześcijanie tej konstytucji nie mogą akceptować. Jest szansa, że właśnie w referendum obronimy nie tylko naszą wiarę, ale również naszą suwerenność państwową. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesor. Przyglądając się historii Europy i świata, można łatwo zauważyć, jak tworzyły się i powstawały totalitaryzmy. Przypomnijmy również chociażby, co robił Stalin, tworząc ZSRR. Rozpijał ludzi, wprowadził prawo do zabijania dzieci nienarodzonych na siłę, mieszał narody i nie pozwalał ludziom wierzyć w Boga. Co dzisiaj się dzieje?
Proszę ojca, gdy czytamy dokumenty, jakie wydawał Lenin, a później Stalin w sprawie rodziny, to przypomnieć muszę przynajmniej jedno, bo to wymagałoby tutaj takiego szerszego naświetlenia tego kontekstu historycznego dla tych ateistycznych trendów w Unii Europejskiej. Stalin i Lenin, za Leninem to powtarza, uważali, że rodzina jest szkodliwą komórką społeczną. I był plan, o czym wszyscy już wiemy, ale warto te ustawy czasem przypominać. I to były ukazy wręcz, były takie ukazy, które miały charakter zdecydowanie nie tylko wrogi, ale zwalczania domagano się w tych ustawach rodziny. Szereg tego typu przykładów i analogii się tu narzuca, ale nade wszystko owo zafałszowanie. Zafałszowanie prawdy o człowieku, prawdy ontologicznej, prawdy historycznej i kulturowej. Wystarczy przypomnieć, że wielki bojownik o wolność i jednocześnie o prawa do wyznawania wiary, o wolność sumienia, Aleksander Sołżenicyn mówił, że wystarczy tylko przestać kłamać, a system upadnie. I to jest dla nas bardzo znaczące. Wszyscy badacze tej kultury, która wyrasta z ideologii ateizmu i jednocześnie z ideologii totalitaryzmu komunistycznego, podkreślają, że jej fundamentem jest odejście od Boga i ukierunkowanie całości życia ludzkiego oraz społecznego na fałsz. Na fałsz.
A chrześcijaństwo buduje świat na prawdzie.
Na prawdzie.
Panie profesor, dziękuję
bardzo. Są dwa różne światy. Trudno tu mówić o kompromisie.
Bardzo dziękuję.
W sprawie prawdy, tak? W sprawie Boga nie może być kompromisu.
I myślę, że Polacy na to się też nie pójdą, na żaden kompromis, tak, w sprawie Boga, ojczyzny i naszej przyszłości.
Tak.
Dziękuję pani profesor bardzo gorąco. Przypomnę, że o Konstytucji Europejskiej, czym ona jest dla Polski i dla Unii, mówiła nam pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kulturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Czas jesteśmy w kręgu ważnych spraw, ważnych spraw i ważnych osób dla Polski i dla wszystkich Polaków. Trochę zmarłego w lutym w Stanach Zjednoczonych pana pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i jego syna Waldemara, który zginął w latach 90. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, spoczęły w sobotę w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Uroczystość, w której wzięło
udział kilka tysięcy warszawiaków, a także poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i niepodległościowych poprzedziła oczywiście msza święta celebrowana w katedrze polowej Wojska Polskiego we Warszawie. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja ksiądz biskup Sławojdaszek Głódź. W uroczystościach z asystą kompanii honorowej i orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego nie wziął udziału żaden oficjalny przedstawiciel władz państwowych. Kim właściwie wobec tego jest pan pułkownik Ryszard Kukliński? Z tym pytaniem zwracamy się do pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kim był pułkownik Ryszard Kukliński? Otóż do listopada 1981 roku był on szefem oddziału planowania obronno-strategicznego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, czyli był jedną z najważniejszych postaci w Sztabie Generalnym Polskim, a także w Sztabie Generalnym Sowieckim, bo miał dostęp do najtajniejszych planów strategicznych sowieckich. Na początku lat 70., na przełomie 71 i 72 roku, to on zwerbował do współpracy Amerykanów, widząc niebezpieczeństwo w planach sowieckich dla Polski. Mianowicie Sowieci planowali uderzenie strategiczne na Europę Zachodnią i to nie tylko siłami konwencjonalnymi, ale także przy pomocy broni atomowej. I zakładano w tych planach, iż odwet pójdzie na Polskę i to Polska stanie się głównym teatrem wojennym celem broni masowego rażenia i Sowieci zakładali, że w pierwszym etapie tej wojny zginie przynajmniej kilka milionów Polaków. Wówczas pułkownik Ryszard Kukliński, jako wielki polski patriota i o nastawieniu pronarodowym, zdecydował się, sprząc do współpracy Stany Zjednoczone, bo to nie on został zwerbowany przez ludzi czy czynniki wojskowe w USA, tylko on werbował do współpracy Stany Zjednoczone przeciwko zbrodniczemu komunizmowi tutaj w Polsce i przez z górą 10 lat współpracował na odcinku rozmontowywania komunizmu. Nie jest to postać kontrowersyjna, jest to postać jednoznacznie patriotyczna i pronarodowa. Warto tutaj przypomnieć słowa dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych CIA Williama Kesseya, który pisał o Kuklińskim w ten sposób, że nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo. Kukliński konsekwentnie dostarczał niezwykle cenne, wysoce tajne informacje na temat armii sowieckiej, planów strategicznych i zamierzeń Związku Sowieckiego, przez co bezprecedensowy sposób przyczynił się do utrzymania pokoju. Ci, którzy znają Kuklińskiego osobiście, widzą w nim człowieka wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotę i bohatera. Tyle mówił o Kuklińskim William Kesey. Trzeba tutaj stwierdzić, że groźba wojny, wywołania wojny przez Związek Sowiecki i Ludowe Wojsko Polskie była wysoce prawdopodobna i to dzięki Kuklińskiemu do tej wojny nie doszło. Stwierdzam to nie tylko jako historyk, ale osobiście, jako Polak i obywatel, jestem mu, powtarzam, osobiście wdzięczny, gdyż być może, gdyby nie on, nie rozmawialibyśmy dzisiaj w takich warunkach i w ogóle być może byśmy nie rozmawiali, gdyż nas by nie było. Wspomniał ojciec o absencji czynników rządowych na pogrzebie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Z jednej strony jest to wielki skandal, a z drugiej strony nie dziwi mnie to, gdyż ci ludzie stali po drugiej stronie barykady wówczas. I pułkownik Ryszard Kukliński kończył szkołę wojskową w Moskwie razem z generałem Czesławem Kiszczakiem. Notabene pomógł mu nawet pisać pracę dyplomową w tymże czasie. Współpracował z generałem Wojciechem Jaruzelskim, który doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia i z tego, że działa na niekorzyść narodu polskiego. I teraz generał Wojciech Jaruzelski stwierdził, że gdyby pułkownika Ryszarda Kuklińskiego uznać za patriotę, to ich wszystkich należałoby uznać za zdrajców i potępić. Jest to mechanizm zwrotny i tego boją się czynniki komunistyczne obecnie sprawujące w Polsce władzę. Miejmy nadzieję, że już niedługo.
postać pułkownika Kuklińskiego jednoznacznie pokazuje też postawy, właśnie tak jak pan profesor wspomniał, obecnych rządzących, chociażby zwierzchnika Narodowych Sił Zbrojnych, który jako zwierzchnik powinien być na tym pogrzebie, a nie z nim, przypomnijmy, prezydent Rzeczpospolitej Polski. Również, no, tak?
Oczywiście, że być powinien, było to jego obowiązkiem, gdyż reprezentuje tutaj polski naród, niemniej ze względów osobistych, gdyż wówczas był czynownikiem partyjnym, oddany ze wszech miar nie tylko Polsce Ludowej, ale Związkowi Sowieckiemu, który działał na niekorzyść narodu i państwa polskiego, dlatego przeważył ten drugi aspekt i się nie zjawił.
Również zachowanie i komentarze generała Jaruzelskiego też są, no, trudno o nich się wypowiadać, ale jednoznacznie negatywne na temat postawy pułkownika Kuklińskiego.
Tutaj mogę powtórzyć to, co mówiłem przed chwilą. Otóż generał Jaruzelski jest osobiście zainteresowany w tym, aby deprecjonować postać pułkownika Kuklińskiego, gdyż, jak powiadam, sam się wyraził, że gdyby uznać pułkownika Kuklińskiego za wielkiego patriotę, a za takiego bez wątpienia należy go uważać, to automatycznie generał Jaruzelski, który miał dostęp również do tych wszystkich tajnych dokumentów i wiedział, na jakie niebezpieczeństwo naraża naród polski i działa przeciwko niemu, automatycznie, powtarzam, należałoby go uznać za zdrajcę. I on o tym wie, stąd też jest osobiście zainteresowany w deprecjonowaniu postawy pułkownika Kuklińskiego. A raz jeszcze chcę podkreślić, że postać pułkownika Kuklińskiego nie jest postacią kontrowersyjną, lecz jednoznaczną. Jest to po prostu polski patriota nastawiony pronarodowo, który odstąpił od Związku Sowieckiego, któremu służyli do końca w sposób serwilistyczny tacy generałowie jak Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki i inni.
A przypomnijmy, że Związek Radziecki chciał Polskę poświęcić, ponieważ Polska była zagrożona zniszczeniem katastrofalnych rozmiarów, kiedy w tym samym czasie były planowane bombardowanie Polski przez amerykańskie bombowce nuklearne przy jednoczesnym nienaruszeniu oficjalnego terytorium Związku Sowieckiego. To Amerykanom dawało możliwość powstrzymania wybuchu wojny światowej. Tak też piszą historycy. My byśmy byli, no, jeżeli byśmy byli.
No właśnie, też o tym wspominałem w pierwszej części swojej wypowiedzi.
I tutaj, panie profesorze, bardzo widać, bardzo klarowne stają się postacie nie tylko pana pułkownika Kuklińskiego, ale również obecnych, którzy w sposób, jak pan profesor zauważył, negatywny wypowiadają się na jego temat.
Oczywiście, tutaj pułkownik Kukliński miał dostęp do materiałów, z których jasno wynikało to, o czym powiedział właśnie przed chwilą ojciec, że przenoszono ten teatr wojenny na terytorium Polski i wskutek tego Polska stała się pierwszym celem odwetu atomowego ze strony Zachodu, odwetu atomowego, a Sowiety parły dalej na Zachód, na Europę Zachodnią i w planach tych przewidywano. I z tym Jaruzelski się godził, że w tym odwecie polegnie natychmiast parę milionów Polaków. Stąd mówiłem, prawdopodobnie byśmy nie rozmawiali. Teraz rozmowa jest krótka. Wspomniał również ojciec o historykach i pozycjach ukazujących się na ten temat. Poleciłbym książkę, no opasłą dosyć, ale Józefa Szaniawskiego, Samotna misja, pułkownik Kupiński i zimna wojna, gdzie wiele szczegółów, wiele planów jest rozrysowanych i wiele zdjęć można zobaczyć.
Odsyłamy więc do lektury i do poszukiwania prawdy, prawdy historycznej, która będzie służyła Polsce i Polakom. Ja dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę, że o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim mówił nam pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz od niedawna poseł do Europarlamentu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Thank you. Państwa zaplanowane, mamy jeszcze jeden temat. Próbujemy się połączyć z Warszawą, by mówić o tych wydarzeniach, które tam się dokonują. Będę starał się jeszcze spróbować łączyć z naszym korespondentem w Warszawie, by móc Państwu przekazać relacje z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat aborcji, przyczyny następstwa i terapia. Czy nam się uda, to się okaże.
Droga młodzieży oraz dorośli wybierając się na studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Każda kultura jest zbiorem określonych wartości oraz środków służących do ich odtwarzania i przekazywania innym. Jeśli pragniecie pełnić misję formowania świata w sferze wartości opartych na cywilizacji chrześcijańskiej poprzez dziennikarstwo oraz politykę społeczną, oczekujemy na Wasze zgłoszenia na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wybór uczelni to często wybór życiowy, to wybór moralny. Tak zwana otwartość różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na schlebianiu bieżącym gustom. Uczy bez krytycyzmu wobec teraźniejszości. Drodzy rodzice, czego będą uczone Wasze dzieci za Wasze pieniądze? Tolerancji wobec lekceważenia człowieka, życia ludzkiego, tolerancji wobec zabijania dzieci poczętych oraz ludzi chorych i sędziwych, zapomnienia przeszłości narodu? Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej sankcjonuje prawo naturalne i prawo Boże. Dla tych, którzy pragną studiować humanistykę, wiedzę społeczną, proponujemy naszą uczelnię. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 056 610 7200. Powtarzam, 056 610 7200. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń. Adres internetowy: www.wskim.edu.pl. Szczęść Boże, zapewne współpracę.
dzieje się w Warszawie na międzynarodowej konferencji na temat przyczyn i następstw aborcji. Dowiemy się, mam nadzieję, po godzinie 16. Niestety muszę Państwa przeprosić. Sieci komórkowe również są zawodne i też nie zawsze udaje się przez nie połączyć. Tam jest nasz korespondent. O tym powiemy Państwu o 16, chyba że wypadną inne, może jeszcze ważniejsze i palące wydarzenia w kraju i poza naszym.